Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pobyt świętego Pawła na Malcie to temat cyklicznej audycji księdza Waldemara Turka, którą nadamy w drugiej części programu. Obecnie natomiast, zapraszając Państwa na wtorkowy magazyn, serdecznie witam prymasa Polski, księdza kardynała Józefa Glempa.
Witam również i bardzo się cieszę, że mogę coś powiedzieć o wielkim moim poprzedniku na stolicy warszawskiej, arcybiskupie Szczęsnym Felińskim.
A okazją do tej rozmowy jest jego coraz bliższa kanonizacja. 11 października błogosławiony arcybiskup Zygmunt włączony zostanie do grona świętych Kościoła Powszechnego. Eminencjo, przypomnijmy jego postać.
Otóż rodzi się nasz święty w 1822 roku i rozpoczynają się jego dzieje, tak jak tych rodzin polskich walczących o dobro, ale zawsze także ojczyznę. Przecież musimy sobie uświadomić, że jego matka była wygnanką na Syberię za to, że chciała pomagać wtedy Polskę odrodzić. Więc z takiego to środowiska pochodził przyszły święty, a był chłopcem bardzo pobożnym i takim uczciwym nade wszystko. Po skończonych studiach matematycznych, bo to kim miał zainteresowania, naraz znalazł się w literackim centrum świata w Paryżu, gdzie zaprzyjaźnił się i poznał bardzo wiele osób. Nie tylko przyjaźń ze Słowackim i to więzy rodzinne trochę powodowały tę znajomość, ale także przecież był z Mickiewiczem, był z Norwidem, zapoznał się z Krasińskim. Więc z całą elitą, można by powiedzieć, ówczesnego świata twórców kultury i on nie myśli tak jak Towiański, nie myśli tamtymi kategoriami politycznymi. On, kiedy wszyscy uciekają na zachód, on ze zachodu ucieka na wschód. Przemieszcza się, ale także bierze udział w powstaniu wielkopolskim. To był zryw Wiosny Ludów 1848. Dociera do Wielkopolski i tam podejmuje walkę. Potem wraca z powrotem i w następnym okresie jedzie do Żytomierza, żeby w Żytomierzu nauczyć się teologii. Potem przenosi się do Petersburga, gdzie po święceniach szybko zostaje wikariuszem przy kościele świętej Katarzyny, a następnie profesorem i bardzo znakomicie znał teologię i był wykładowcą. Ale do dzisiaj można spotkać w Petersburgu w takich starych uliczkach, gdzie ta biedota polska tam była, tam właśnie docierał Feliński. Sam mogę o tym powiedzieć, bo byłem w Petersburgu i chciałem te ślady księdza Felińskiego, wówczas profesora młodego, odkrywać. I tam wspomnienia są bardzo żywe, bo jego pasją nie była tylko nauka, ale była pomoc dla biednych. No i stamtąd potem zostaje arcybiskupem Warszawy. No była to wielka niespodzianka. Ja to ciągle widzę opatrzność Bożą w osobie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bo jedzie pociągiem już jako arcybiskup do Warszawy. To jest luty, wielka śnieżyca. Pociąg nie może dojechać do Warszawy, musi zboczyć do Częstochowy. Zatrzymuje się w Częstochowie i cały dzień się modli. To był jedyny raz, gdzie był w Częstochowie. I z Częstochowy, czyli od Matki Bożej, przyjeżdża do Warszawy. Przyjeżdża na dworzec. Książę Zamoyski wyjechał po niego i go zawiózł na ulicę Miodową, gdzie była rezydencja arcybiskupa. Ale na Miodowej była cisza, zamknięte, nikt go nie czekał na niego. Także gubernator, czyli przedstawiciel cara przyjechał. No na szczęście się spóźnił, że nie przedstawiciel cara przewoził do rezydencji arcybiskupów, tylko Polak wyjechał. No i rozpoczęła się wielka droga krzyżowa, która trwała 16 miesięcy. Przed wybuchem powstania i w czasie powstania, kiedy bronił Polaków, kiedy był wezwany do cara i kiedy stoczył bardzo zasadniczą rozmowę z carem, skutkiem której car zdecydował go wysłać na wygnanie, takie wygnanie, że już do Polski nigdy nie wrócił. Przebywał 20 lat w Jarosławiu, za Jarosławiem pod Uralem. A potem, kiedy był już zwolniony z takiego ścisłego więzienia, nigdy już nie mógł wrócić do Warszawy. tylko się tułał po Ukrainie dzisiejszej, także i do Rzymu potrafił zajechać. No i zmarł w Krakowie w 1895 roku. Do Polski, do Warszawy, do swojej stolicy wrócił w trumnie już 26 lat po śmierci. Został pochowany najpierw w podziemiach Katedry Warszawskiej, a dzisiaj jest w Kaplicy Literackiej, już w relikwiarzu jako błogosławiony. Jego postać zasługuje ze wszech miar na większą uwagę, ponieważ doskonale znał ówczesny świat, rozmawiał z wielkimi politykami, znał ludzi tamtych czasów w sposób taki bardzo boży, bezpośredni, bez upiększania ich i potrafił się zachować właśnie według Ewangelii. To była największa, bym powiedział, jego cecha, żyć w Ewangelii. Kardynał Wyszyński bardzo widział wzór i ja także widziałem wzór postępowaniu Felińskiego, jak w okresie bardzo trudnym i roznamiętnionym politycznie, jak trzeba być sługą Ewangelii.
Eminencjo, znamienną cechą była wrażliwość błogosławionego Zygmunta na ludzi w biedzie, na ludzi osieroconych. Sam osierocony został wcześniej, w wieku 11 lat, matka wywieziona na Syberię. On był jednym z 11 rodzeństwa. Miał niesamowite zaufanie do opatrzności Bożej. Zresztą w Petersburgu przejął opiekę nad zakładem rodziny Maryi, właśnie opiekującym się sierotami. Może być również wzorem dla dzisiejszych dzieł wychowawczych?
Tak, to widać na zakonie, który powołał do życia, gromadząc wokół siebie siostry zakonne, franciszkanki rodziny Maryi, które sprawdziły się i sprawdzają właśnie w realizowaniu tego ideału, jaki on zakładał sobie, szczególnie wobec biedy ludzkiej i pomocy, a przy tym był pogodny. Z tego, co opisuje, to u niego było takie poczucie Bożej radości. U niego nie ma rozpaczy, kiedy spadają na niego katusze, kiedy poddaje coraz to nowym próbom i cierpienia, to u niego jest jakieś zaufanie wielkie Bogu, ale potrafi być rozsądny, potrafi przemyśleć sprawy, nie działa pochopnie, potrafi przygotować swoich następców, przeczuwając, że będzie odsunięty z arcybiskupstwa, więc jest to człowiek na miarę trudnych czasów i ciągle wzorem dla tych, którzy muszą właśnie podejmować i chcą podejmować decyzje zgodne z Ewangelią.
Przypomnijmy raz jeszcze. On się urodził w 1822 roku. Zmarł w 1895 roku. Te daty nam podpowiadają, że on wolnej Polski nie widział, a z drugiej strony niesamowicie o Polskę się troszczył. Może być wzorem ludzkiej odpowiedzialności za kraj w naszych czasach kryzysu?
Tak, to jest właśnie przykład tej miłości ojczyzny, której zabory żadną miarą przecież nie przerwały. Przeciwnie, zabory spotęgowały miłość do ojczyzny i chęć jej odzyskania. Co prawda różne metody były stosowane. Metoda, jaką obrał, była właściwa Kościołowi, czyli modlitwa, ofiara, cierpienie, cierpliwość. To wszystko się urzeczywistnia w życiu świętego Szczęsnego. Potrafił patrzeć oczyma Ewangelii, która pozwalała obiektywnie oceniać rzeczywistość taką, jaka była i jaka mogła prowadzić do wolności.
Kanonizując daną osobę, Kościół zawsze wskazuje ją jako przykład do naśladowania. Dla kogo przykładem może być nowy polski święty Zygmunt Szczęsny Feliński, który 11 października, przypomnijmy, zostanie kanonizowany?
No nie chciałbym sugerować, że powinien być wzorem dla wszystkich duchownych, żeby potrafili wobec polityki i różnych rozdrażnień społecznych, jakie zachodzą, zachować równowagę taką, jaką potrafił zachować święty Zygmunt Szczęsny Feliński. To chyba byłoby najbliższe, ale nie tylko dla duchownych. Myślę, że dla wszystkich polityków. On doskonale się orientował w polityce, chociaż jako takiej jej nie uprawiał, ale potrafił mieć dobre rozeznanie i takie rozeznanie prawdy, rozeznanie ludzi, którzy idą za prawdą, jest dzisiaj bardzo potrzebne. Nie możemy ulegać hasłom, wezwaniom, okrzykom jakimś i tym wszystkim pozorom. Patrzenie spokojne na rzeczywistość i na to, co jest dobre, co służy społeczeństwu, narodowi, a nie tylko jakiejś grupie społecznej, więc nie tyle hałas, ile przemyślenie, spokój i modlitwa to są wzory do naśladowania na dzisiaj.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz kardynał prymas Józef Glemm.
Dziękuję serdecznie.
Śladami apostoła narodów.
Pobyt na Malcie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży statek, na którym płynął do Rzymu więzień Paweł, znalazł się w pobliżu jakiejś wyspy. Święty Łukasz informuje, że gdy dzień nastał, nie rozpoznawali lądu, widzieli jednak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeśli by się udało, doprowadzić okręt. Podcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równocześnie rozluźnili wiązania sterowe, nastawili pod wiader przedni żagiel i zmierzali ku brzegowi. Wpadli jednak na mieliznę i osadzili na niej okręt. Dziób okrętu zarył się i pozostał nieruchomy, a rufa zaczęła się rozpadać pod naporem fal. Setnik rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg, pozostali zaś dopłynęli jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie. Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Niewielka wyspa o długości 28 i szerokości 16 km była wtedy pod panowaniem rzymskim i administracyjnie zależała od prowincji Sycylii. Zróżnicowani pod względem kultury mieszkańcy Malty, których przodkowie pozostawali przez długi okres czasu pod wpływem Fenicjan, przyjęli rozbitków niezwykle gościnnie. Dzieje apostolskie nie mówią na temat pracy ewangelizacyjnej apostoła narodów na Malcie, na której przebywał on 3 zimowe miesiące, czekając wraz z załogą okrętu, pasażerami i więźniami na możliwość odpłynięcia do Rzymu. Znając jednak apostolski zapał świętego Pawła, trudno wyobrazić sobie, aby nie wykorzystał on tej okazji dla szerzenia Ewangelii. Święty Łukasz koncentruje się w swoim opisie na działalności charytatywnej apostoła i uzdrowieniach dokonanych przez niego na chorych Maltańczykach. Niewykluczone, że sam autor dziejów apostolskich, z zawodu lekarz, miał w nich też swój udział, ale Maltańczycy dostrzegali źródło uzdrowień bardziej w nadprzyrodzonej mocy świętego Pawła niż w lekarskiej sztuce świętego Łukasza. Apostoł Paweł stał się osobistością znaną, tym bardziej, że nawet ojcu zarządcy wyspy, namiestnika Publiusza, przywrócił zdrowie. Maltańczycy są dumni z tego, że chrześcijaństwo przyniósł im apostoł narodów. Ich niewielka wyspa o powierzchni 315 km2, co stanowi orientacyjnie 1/100 powierzchni Polski, zamieszkana przez ponad 400 tysięcy obywateli, zaskakuje na różny sposób licznie przybywających tutaj turystów i pielgrzymów, szukających śladów pobytu świętego Pawła. Słyszymy najpierw jakiś dziwny język, na który największy wpływ wywarł podobno arabski, ale też angielski i włoski. Dostrzegamy następnie wiele kościołów, zabytkowych i nowoczesnych, położonych zwykle na wzgórzach i dlatego dobrze widocznych. Wizytę na Malcie rozpoczyna się zwykle od północnego jej wybrzeża, a konkretnie od Zatoki Świętego Pawła. To tutaj, według tradycji, dotarli rozbitkowie, którym apostoł dodawał otuchy przez cały czas niebezpiecznej podróży. Jest tu dużych rozmiarów pomnik przedstawiający świętego Pawła, który wyciąga ręce ku morzu. Odnosi się wrażenie, jakby apostoł właśnie stąd głosił całemu światu dobrą nowinę o Chrystusie. Wchodzimy następnie do autobusu komunikacji miejskiej, który nas wiezie do Mdiny, dawnej stolicy Malty. Już przy wejściu, gdy płacimy za podróż, zauważamy, że na półce rozdzielczej pojazdu, tuż obok kierowcy, jest sporej wielkości obrazek świętego Pawła. W Mdinie, położonej malowniczo na wzgórzu, oglądamy przede wszystkim katedrę pod wezwaniem oczywiście świętego Pawła. Zbudowana została ona na miejscu, gdzie podczas pobytu apostoła znajdował się pałac namiestnika Publiusza. Oglądamy następnie mury miejskie świadczące o długiej i bogatej historii miasta, w którym do dzisiaj rezyduje arcybiskup Malty. Niedaleko od dawnej stolicy Malty leży Rabat. Tej miejscowości nie omijają żadni pielgrzymi przyjeżdżający na wyspę, by szukać śladów apostoła narodów. Jest tu kościół pod wezwaniem świętego Pawła, a w jego podziemiach grota, która służyła mu jako schronienie i więzienie zarazem w czasie 3-miesięcznego zimowego pobytu. Jesteśmy następnie w Valletta, w stolicy Republiki Maltańskiej. Wchodzimy do barokowego kościoła pod wezwaniem świętego Pawła Rozbitka, w którym maltańscy wierni czczą bezcenne relikwie, fragment kości ręki apostoła i kawałek kolumny, na której został ścięty. Rozpoczyna się msza święta. Kościół jest wypełniony po brzegi. Jeden z moich znajomych Włochów zauważa, że tu wierni klękają na moment konsekracji. Po mszy świętej zwiedzamy kościół dokładniej. Zwracamy uwagę na piękny fresk ilustrujący to, co święty Łukasz napisał w Dziejach Apostolskich o Maltańczykach. Okazali nam wielki szacunek, a gdy odjeżdżaliśmy, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Fresk przedstawia w głębi okręt gotowy do odpłynięcia. Przed nim stoi święty Paweł z rękami w okowach, w towarzystwie pilnującego go żołnierza i przemawiający święty Łukasz Ewangelista. Wokół nich grupa Maltańczyków przynoszących dary na podróż umiłowanego gościa – chleby, warzywa, wino, oliwę. Wychodzimy z kościoła. Zaczynamy podsumowywać nasze refleksje ze spotkania z apostołem narodów na Malcie, tak bardzo obecnym w historii tego niezwykle gościnnego i otwartego narodu, najbardziej katolickiego w całej Europie. Narodu, który nie boi się prawnie bronić życia dzieci nienarodzonych i nie pozwala na rozwody, którego hymn rozpoczyna się od modlitwy „Strzeż, o Panie, Twą kochaną ojczyznę”, który w ciągu wieków i aż do dzisiaj wysłał w świat tylu misjonarzy kontynuujących dzieło rozpoczęte przez wielkiego apostoła. Jeden ze znajomych Maltańczyków mówił mi kiedyś o głębokim przekonaniu swoich ziomków, że święty Paweł nigdy nie zapomina gościnności, jakiej doznał od mieszkańców Malty i w sposób szczególny się nimi opiekuje. Błogosławiona wyspa, która ma takiego patrona, i błogosławieni jej mieszkańcy, którzy potrafią zawierzyć tak znamienitemu wstawiennictwu.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc wtorkowy magazyn, za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Józef Polak. Do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.